TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami Magdalena Kursa, Gazeta Wyborcza, redakcja w Krakowie. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Porozmawiamy sobie o niedzielnym referendum w Krakowie. Wyborcy będą decydować o losie i prezydenta, i miejskiej rady. To będą osobne pytania. Do urn musi pójść 3/5 wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu, w wyniku którego Aleksander Miszalski został włodarzem Krakowa, czyli co najmniej, uwaga, 158 555 osób, a zagłosować za jego odwołanie musi ponad połowa uczestników. I teraz chciałabym z panią porozmawiać o strategii prezydenta przez te ostatnie tygodnie. Po pierwsze, jak rozumiem, jest to gra na demobilizację przeciwników, na to, żeby frekwencja spowodowała, że referendum będzie nieważne.
Tak, dokładnie. Prezydent zaapelował do Krakowian, że wszyscy ci, którzy uważają, że on powinien móc dokończyć swoją kadencję, bo przecież jesteśmy dopiero na półmetku, nawet nie, powinni w ten dzień zostać w domu. Także wszyscy, którzy są zwolennikami prezydenta, zwłaszcza osoby ze struktur Platformy Obywatelskiej, przypomnijmy, Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, to szef Małopolskiej Platformy Obywatelskiej, wszyscy ci zachęcają do bojkotu referendum.
Mam przed sobą taki sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, do którego to sondażu dotarła Interia. Udział w tym referendum deklaruje 63% respondentów ze stolicy Małopolski, ale wiadomo, co innego deklaracje, to widzimy też na poziomie centralnym, a co innego potem już ten moment zameldowania się przy urnie. Rozmawiamy o strategii Miszalskiego. Ja jeden z elementów tejże strategii nazwałam sobie na własne potrzeby ofensywa przez defensywę, bo Aleksander Miszalski po prostu wycofuje się w ostatnich tygodniach z części krytykowanych wcześniej przez mieszkańców decyzji.
Tak, dokładnie tak, i to jest fajne określenie, ofensywa przez defensywę. Rzeczywiście tak jest i tymi właśnie zapowiedziami zmiany niektórych swoich decyzji, pewno koniecznych dla miasta, zniechęcił nawet część swoich wyborców, choć myślę, że nie na tyle mocno, żeby oni poszli na referendum i zagłosowali za jego odwołaniem. Natomiast rzeczywiście tak jest, że o ile najpierw prezydent zapowiedział, że wzrosną bilety, później wycofał się z tego, to znaczy wzrosną, ale nie tak bardzo. To samo dotyczy strefy parkowania. No i wreszcie tematu najbardziej kontrowersyjnego w Krakowie, choć właściwie on jest kontrowersyjny bardziej dla mieszkańców podkrakowskich miejscowości niż Krakowian. Mówię tutaj o strefie czystego transportu. To jest jedna z tych decyzji, które są trudne, no ale które w miastach trzeba wprowadzić. No i tutaj Aleksander Miszalski też zapowiedział, że zmiany w tej strefie będą. To jest jedna z jego strategii. Druga strategia to jest właściwie też tłumaczenie się i to bardzo takie wyczerpujące mieszkańcom z tego, co zrobił do tej pory, przepraszanie za niektóre błędy, które, jak mówi sam, też były. Wskazuje nawet, że ta polityka taka internetowa, za którą jest krytykowany, jak na przykład uczestniczenie w rolce na dachu magistratu, też nie były zbyt fortunne, więc on wycofuje się, przeprasza, tłumaczy, a zarazem nawołuje do, powiedzielibyśmy wprost, bojkotu referendum. On po prostu prosi, żeby ci, którzy chcą mu dać dokończyć kadencję, pozostali w domu, co zresztą też z jednej strony wzbudza ogromne kontrowersje, bo jego przeciwnicy mówią, jak to, przecież Platforma Obywatelska zawsze walczy o tą demokrację, a teraz prezydent nawołuje do nieskorzystania czy do zbojkotowania narzędzia demokracji. Natomiast jest tak, że prawo o referendum jest tak skonstruowane, że rzeczywiście ci, którzy są za tym, żeby dany prezydent, burmistrz czy inny włodarz gminy został na swoim stanowisku, bardziej opłaca im się zostać w domu i nie pójść do referendum i nie podwyższać tej frekwencji. To zresztą zauważył w jednym z wywiadów profesor Flis, który wskazał, że w Zabrzu było tak, że ci, którzy poszli nawet, żeby zagłosować za utrzymaniem się Rady Miasta, w rzeczywistości otrzymali to, czego nie chcieli, czyli referendum stało się ważne i doszło do odwołania.
To był Bytom w 2012 roku. Jeżeli czytałyśmy ten sam wywiad z profesorem Jarosławem Flisem dla portalu Oko Press, i właśnie na tym przykładzie profesor Flis wskazywał, że właśnie to jest ten paradoks, urok, czy jakkolwiek by to nazwać, referendów lokalnych. Ja jeszcze wrócę do tego wycofania się z części krytykowanych decyzji. Czyli po pierwsze, ograniczenie zapowiadanego wcześniej wzrostu cen biletów komunikacji miejskiej, korekta działającej już od stycznia strefy czystego transportu. Teraz opłat mają być zwolnione między innymi osoby dowożące pacjentów do placówek medycznych albo sprzedawcy dojeżdżający do placów targowych. No i wreszcie zmiana zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania w centrum miasta, czyli mieszkańców zwolniono z płatności w niedzielę. To, co pani mówiła o tych przeprosinach, a to za rolkę, a to za tamto, to jak rozumiem chodziło o przeprosiny za styl sprawowania urzędu, bo za to też Miszalski był krytykowany, choć pamiętam, że dobrze się zaczynało. On przyjechał do urzędu na rowerze, tam mopem czyścił te przestrzenie gabinetowe, tak, sprawiając takie wrażenie, że tutaj chce zmienić tę politykę i wytrzeć zalegające kurze. Bukmacherzy szacują, że Miszalski zostanie jednak odwołany. Portal lovekraków.pl pisze: scenariusz odwołania prezydenta jest dziś traktowany jako bardziej prawdopodobny niż jego utrzymanie się na stanowisku. To istotne, bo kursy nie powstają w próżni. Są efektem analizy danych, nastrojów społecznych i, co najważniejsze, realnych pieniędzy stawianych przez graczy. No to jaki jest klimat w Krakowie? Czy klimat jest taki, no właśnie, mobilizujący tych, którzy chcieliby do tego referendum pójść? Bo trochę jak śledziłam te relacje z Krakowa, to miałam takie wrażenie, że najpierw było takie poważne wzmożenie, ta zbiórka podpisów i w ogóle, a potem to trochę siadło.
Trochę tak i trochę nie. To znaczy pewno zależy od tego, w jakiej my bańce jesteśmy. Wiadomo, że my dziennikarze żyjemy tym na naszych Facebooka, w naszych mediach społecznościowych, jesteśmy zasypywani tymi informacjami. Świat polityczny żyje tymi informacjami. Natomiast wydaje mi się, że ludzie, którzy nie są bezpośrednio związani z polityką, nie żyją aż tak bardzo tym referendum. I to, jaka ta frekwencja ostatecznie będzie, to jest
wielka niewiadoma.
Jedna wielka niewiadoma, bo te 62%, no jestem przekonana, że to ona nie będzie tak wysoka. Być może rzeczywiście będzie tak, że ileś tam procent zadecyduje, że referendum będzie ważne, natomiast tak wysoka według mnie nie będzie, choć trzeba przyznać, że mamy jeszcze kilka dni i im bliżej referendum, tym tych materiałów referendalnych na mieście jest więcej. Pojawiły się billboardy, do mieszkań trafiają gazetki, komiksy dotyczące referendum, więc tego jest coraz więcej. Pojawiają się debaty czy rozmowy w ogólnopolskich mediach, więc mieszkańcy mogą sobie przypomnieć, mogą usłyszeć, że takie referendum się odbywa.
A jeżeli by Miszalski został odwołany, to porozmawiajmy chwilę o tym, co się wydarzy, czyli wydarzą się wybory. No i pytanie, kto wystartuje? Bo są na przykład już pewniaki. Partia Razem wystawi Aleksandrę Owcę, współprzewodniczącą ugrupowania. Nowa Lewica, Darię Gosek-Popiołek. Pytanie, kogo wystawi PiS, kogo Koalicja Obywatelska, ale też na przykład zgłosił się na ochotnika były prezes NIK-u Marian Banaś, który ogłosił, że jest do dyspozycji mieszkańców. Pytanie, czy Łukasz Gibała, który już trzykrotnie stawał do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa, wystartuje po raz czwarty?
No myślę, że najważniejszym nazwiskiem w kontekście przyszłej prezydentury Krakowa, z tych, które pani wymieniła, to Łukasz Gibała. On zresztą jest uważany w Krakowie za takiego nieformalnego inicjatora referendum. On się zresztą też przyznał, że jego Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców finansowało i wolontariuszy, którzy zbierali podpisy i materiały promocyjne tego referendum, bo to są przecież ogromne koszty. Komitet referendalny federalny złożony z 21 osób nie dysponuje takimi środkami, więc Gibała jest na pewno najpoważniejszym graczem i to jest bardzo ciekawe, co on robi w tym momencie. On tym wszystkim
przyczaił
próbuje
się chyba, prawda?
Tak, tak. On próbuje jakby dowodzić tym wszystkim, choć my tego nie wiemy, więc to są nasze spekulacje z tylnego fotelu. On nawet odmawia udzielania wywiadów dziennikarzom, więc człowiek, który ma największe szanse, żeby na tym referendum skorzystać, który to referendum współfinansuje poprzez swoje stowarzyszenie, do tej pory właściwie nie powiedział, nie zadeklarował, czy on będzie startować w następnych wyborach. Natomiast przypomnijmy, on w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie przegrał o włos z Aleksandrem Miszalskim. Wówczas zresztą sondaże dawały mu pewne zwycięstwo.
Właśnie, a Miszalski był szacowany na 20% poparcia na przykład, tak? To
tak,
też
tak
to zwycięstwo
było.
Miszalskiego było dość zaskakujące. Konfederacja pewnie postawi na Konrada Berkowicza. Grzegorz Braun ponoć byłby zainteresowany też, ale przeczytałam, że plotkuje się o Andrzeju Dudzie. Tym Andrzeju Dudzie, czyli byłym prezydencie RP, który już w 2010 roku walczył o prezydenturę Krakowa i nie wszedł do drugiej tury. Ale nie wydaje mi się, by były prezydent miał ochotę na taką potyczkę kampanijną.
Też mi się nie wydaje, zwłaszcza, że Kraków nie jest łatwy do zdobycia. Przypomnę, że tutaj i były prezydent Andrzej Duda startował, nie wszedł do drugiej tury. I Ryszard Terlecki tutaj startował i Jan Maria Rokita, cała plejada polityków, których nazwiska są znane w całej Polsce, więc nie jest tak prosto i myślę, że Andrzej Duda nie chciałby zaryzykować swojej pozycji, którą ma po prezydenturze, żeby narazić się na porażkę w Krakowie, zwłaszcza, że w Krakowie PiS-owi byłoby bardzo trudno zdobyć prezydenturę, bo jak też różnego typu badania wskazują, niemal niemożliwe, więc te wszystkie osoby, które wymieniamy, Berkowicz, Braun, ale też polityczki z partii lewicowych, wydaje mi się, że oni wszyscy będą startować, ale głównie po to, żeby, wiadomo, dodawać punktów swoim formacjom przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, a nie po to, żeby realnie powalczyć o prezydenturę.
To jeszcze na koniec zapytam o taką bardzo nieprzyjemną sytuację, bo krakowskie radne zostały zaatakowane filmikami, które oczywiście nie mają nic wspólnego z prawdą, a zostały stworzone przez sztuczną inteligencję, były publikowane regularnie na hejterskim profilu na Facebooku, potem oczywiście udostępniane. Profil został zablokowany, policja nad sprawą pracuje, no ale na przykład widać na takich filmikach radną Alicję Szczepańską, która na przykład wychyla butelkę wódki, leży na chodniku, siada prezydentowi na kolanach. To wszystko jest nieprawda. Sama Szczepańska mówiła, że zrobiono z niej alkoholiczkę, ladacznicę, że ma teraz ataki paniki, że nie umie sobie z tym wszystkim poradzić.
No to jest okropne. Ten hejt, który towarzyszy całej kampanii referendalnej i krakowskiej polityce jest taki, że ja nie pamiętam, pisząc ponad 20 lat o polityce krakowskiej, żeby coś takiego się w mieście działo. To na pewno sprzyja temu rozwój sztucznej inteligencji, to, że te filmy są tak prosto generowane i bardzo dobrze, że radna Szczepańska odważyła się głośno o tym powiedzieć, że ją to spotkało i zgłosić sprawę do prokuratury. Problem taki, że na pewno przed dniem referendalnym nie dowiemy się, kto te filmy tworzył, kto stał za tym hejterskim kontem, które zostało już zresztą zamknięte.
To jest zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 226 kodeksu karnego, znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków, no bo Alicja Szczepańska jest miejską radną. Magdalena Kursa z Gazety Wyborczej, redakcja w Krakowie, była z nami. Bardzo dziękuję pani redaktor za rozmowę.
Dziękuję bardzo.